To zdjęcie jest czarno-białe, właściwie można powiedzieć, że jest w tym momencie już sepi. Widać, że fotografia była noszona, jest w dosyć złym stanie i widać na niej młodą kobietę, która leży w trumnie, w rękach trzyma święty obrazek. Prawdopodobnie jest ubrana w białą, w jasną sukienkę i wokół stoją kwiaty. I na odwrocie tego zdjęcia jest kilka charakterów pisma. Jest informacja, że to jest Kurów 29 września 1945 roku. Innym charakterem pisma, innym kolorem pióra jest napisane Malka Neimark, daughter of Moshe Neimark. I tutaj jest prawdopodobna data śmierci 1945 in Poland, 24 years old. 24 lata.
Oratio pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luce a teis, requiescant in pace. Amen.
Kilka lat temu dostałam maila od mojego kolegi Roberta Kuwałka, historyka z Muzeum na Majdanku. Robert Kuwałek wiedział, że od wielu lat interesuje się żydowską przeszłością Kurowa. Pracuje w ośrodku Brama Grodzka, Teatr Eden, gdzie jest to moim głównym zadaniem nagrywanie wspomnień mieszkańców. I ten Kurów, ze względu na to, że tam spędziłam dzieciństwo, bardzo mnie interesuje. Robert pisał, że poszukuje śladów Żydówki z Kurowa, Małki Neimark. Cały opis tej historii był bardzo intrygujący, stworzony przez kuzynkę Małki Neimark, która teraz mieszka w Stanach, przez panią Esther Minars.
Dear Robert.
I ona opisuje swoje relacje z osobą, której nie zna.
Born and raised in Kurów.
Opowiada o zdjęciu,
daughter of Moshe Neimark,
które też było w załączniku w tym mailu.
From what my father was told, Małka Neimark
pisze o Małce i po to chce szukać tego miejsca, w którym została pochowana.
She was given a Christian funeral.
I mówić o niej, żeby pamięć o niej i o niej rodzinie nie przepadła. W tym momencie tylko to możemy dla nich zrobić.
In profile. We in the family.
Jeszcze bardzo ważną rzeczą w tym mailu była informacja, że Małka zmieniła wiarę, że przeszła na katolicyzm i wyszła za mąż za swojego wybawiciela. Tutaj zmarła i była pochowana na katolickim cmentarzu. I Robert pomyślał, że być może w jakiś sposób będę mogła pomóc w rozwikłaniu zagadki Małki Neimark, wskazać miejsce jej pochówku, czy dotrzeć do osób, do kurowiaków, którzy pamiętają to zdarzenie i będą pani Esther mogli pomóc. I od razu zajrzałam do książki pana Krzysztofa Boreczka, regionalisty, pasjonata historii Kurowa i tam jest jedno czy dwa zdania na ten temat, że rzeczywiście Wacław Mańko przechowywał córkę Kamasznika, Małkę Neimark. No i rozpoczęło się poszukiwanie. Esther Minars bardzo zależało na tym, żeby znaleźć grób Małki, żeby można było na nim zapalić świeczkę. I moje pierwsze poszukiwania to były wokół tego, żeby znaleźć osobę, która mogłaby wskazać ten grób. I wybrałam się do Kurowa, do kancelarii parafialnej, żeby tam w księgach po pierwsze potwierdzić, czy informacje zawarte na zdjęciu są prawdziwe, czyli czy istnieje ślad tego, że Małka zmarła i została w ogóle pochowana w Kurowie. No i dowiedzieć się, czy ksiądz może ustalić, jeżeli została pochowana w Kurowie, gdzie to jest.
Ona mogła umrzeć w 45.
Tak, mamy datę na zdjęciu, że to był 45 rok.
Wrzesień to był, tak?
Tak, wrzesień.
Ale tu nic nie mamy. 45 rok.
Czyli mogła być 20 któryś, tam 7, 8 pochowana, no ale niestety nie znajdujemy. Nie ma nawet tego mańki w tym czasie, że ktoś, prawda, z takim nazwiskiem jest pochowany, prawda, w 45 roku. Tutaj patrzę od początku, jeszcze sprawdzę.
Ale rzeczywiście jest bardzo dziwne, bo widać, że księgi były prowadzone skrupulatnie i dziwne, że nie odnotowano informacji o zgonie, bo no wszystko wskazuje na to, że ona została pochowana na cmentarzu katolickim, więc musiał się odbyć pogrzeb. I pytanie, czemu nie ma po tym żadnego śladu? Rozumiem, proszę księdza, że też tutaj w parafii kurowskiej nie ma żadnego spisu grobów, nie ma żadnej ewidencji, kto był gdzie chowany, czyli nie ma możliwości, żeby otworzyć ewentualnie to miejsce. Dobrze, bardzo, bardzo dziękujemy za pomoc. Naprawdę dla nas jest ważne. Tutaj jakby utrudniał całe poszukiwania fakt, że Małka prawdopodobnie zmieniła imię i nazwisko. I niekoniecznie musiała być pochowana pod nazwiskiem swojego męża, czyli Mańko, tylko być może była pochowana pod nazwiskiem, które zmieniła podczas okupacji. A tego nie wiedziałam. Zakładałam, że na pewno, no nie mogę liczyć, że pojawi się w księgach w akcie zgonu Małka Najmark.
Tu są jakieś dwa stare groby.
Jeden jest z żelaznym krzyżem. Niestety żadna tabliczka się nie zachowała. Tu jest jakiś grób z cementową rabatką. Widać, że jest zaśmiecony. Pewnie tabliczki też nie ma. Tutaj jest który rok?
41.
Poszukiwania na cmentarzu w Kurowie wyglądały jak poszukiwania igły w stogu siana. Jako że go znam, bo tutaj są pochowani moi dziadkowie, więc określiłam, że jeżeli Małka zmarła w 45 roku, w której części cmentarza dokonywały się pochówki z tamtego okresu. I po prostu grób po grobie, mogiła po mogile, sprawdzaliśmy, bo miałam też pomocników, przyznam. Płyty nagrobne i szukaliśmy po prostu kogoś, kto nazywa się Mańko. Czy nie ma jakiejś informacji na temat Małki i robiliśmy to w różnych odstępach czasu, to znaczy na wiosnę i w lecie i w zimie. Zdarzyło się też tak, że chyba 2 lata temu byłam tutaj 2 razy przed świętem wszystkich zmarłych i starałam się pytać starsze osoby, które były tutaj na cmentarzu, czy czegoś takiego nie pamiętają, bo nie mam wątpliwości, że w tym momencie uda się znaleźć ten grób Małki, bo prawdopodobnie był ziemny i zwyczajnie nie ma żadnego znaku po tym grobie. Tyle lat to wszystko na pewno zostało zniszczone, natomiast mam nadzieję, że być może jest jeszcze ktoś, kto po prostu był świadkiem tego pogrzebu albo pamięta miejsce, gdzie Małka była pochowana i być może w ten sposób uda się trafić na jakiś ślad tej mogiły. Kolejnym etapem, znaczy oczywiście to się wszystko działo równolegle, były kontakty z osobami mieszkającymi w Kurowie, które mają 80-90 lat i które mogłyby wskazać miejsce pochówku Małki. I to było też dosyć przeżycie niezwykłe, ponieważ jeżeli chodzi o miejsce pochówku Małki, jedni mówili, że to jest w południowej części tego cmentarza, inni, że w środkowej, jakby, ale niestety nikt nie potrafił wskazać dokładnie tego miejsca, że jakby to nie przetrwało w pamięci. Najbardziej wstrząsająca była dla mnie taka relacja pani, która z Małką chodziła do klasy. Były może nie równolatkami, ale chodziły do tej samej klasy.
Jak już wzięli ślub.
I ona została pochowana na katolickim
cmentarzu. Na katolickim cmentarzu. Tu, gdzie chowali kiedyś takich wisielców, gdzieś tutaj jest pochowana.
Tutaj pod tym murkiem?
Gdzieś tutaj. Jak się wchodzi na cmentarz, to w tam w rogu starego cmentarza. Jak się idzie, to po prawej.
Muszę powiedzieć, że już w tamtym momencie, jak nagrywałam te relacje i starałam się znaleźć to konkretne miejsce, to jakby wiedziałam, że być może nie to jest najistotniejsze w tej całej historii. I bardzo mnie ta historia tej Małki zaciekawiła. To znaczy zadawałam sobie pytanie, jak to się stało, dlaczego ona zmieniła wiarę, czy to było związane z tym, że musiała się ukrywać, czy to było z miłości. Bardzo byłam ciekawa, czym Małka się zajmowała, kiedy się urodziła, kim byli jej rodzice, jak wyglądała jej młodość. No i to było rzeczywiście coś naprawdę niezwykłego, ponieważ właściwie na samym początku, kiedy jeszcze nie wiedziałam, jak rozpocząć te poszukiwania, moja mama spotkała pana podczas rozmowy. Wyszła historia Małki Najmark, ponieważ ten pan powiedział, że tu, gdzie on mieszka, to jest teren, gdzie mieszkali Najmarkowie, że on to po wojnie odkupił, po śmierci Małki. W czasie wojny centrum Kurowa zostało doszczętnie zbombardowane, więc jakby to, o czym już opowiadał pan Pajurek, to było to, co te rodziny żydowskie sobie wybudowały podczas wojny. Okazało się, że wiem, gdzie jest to miejsce, w którym Małka spędziła młodość i dzieciństwo.
Dzień dobry. O, proszę dobry. Bardzo.
Przypomina sobie pan mnie trochę. Mieliśmy przyjemność rozmawiać jakieś dwa lata temu. Dzień dobry.
Dzień dobry, proszę. To jest to. Ten domek jest po Najmarkach. Tylko to już jest to miejsce. Domek rozebrałem. Jedna kandydacja była. Było opiwniczenie i dwa mieszkania.
A to miejsce, gdzie ona mogła umrzeć, to gdzie to mogło być?
A tu jest kuchnia. To było w ten sposób. Okna były mniejsze jak tu, troszkę. Ona mogła gdzieś w tym miejscu gdzieś.
Mnie też ciekawi to, jaki widok miała Małka i w czasie, kiedy mieszkała już tutaj po wojnie i przed wojną. I to jest widok na południową.
Na południe.
Zrobię sobie fotografię tego miejsca. Ten widok, oprócz tego, że mamy tutaj jakiś fragment współczesnego domu, to jakby ta perspektywa się nie zmieniła. Tam kiedyś też był widok na rozlewisko Kurówki i potem na...
Krajobraz ten sam, tak jak teraz, tylko że domy są inne. Bałagan taki, bo tam się udowali troszkę tam.
No tutaj to żałuję, że okazało się, że nic nie zostało. Jakby żaden taki, wiesz, nie wiem, strzępek, kawałek cegiełki, okna, framugi, nie wiem, klamka, drzwi, cokolwiek. Jedną z osób, która ogromnie pomogła mi przy szukaniu tej i odkrywaniu historii Małki Najmark, był pan profesor Antoni Sułek z Uniwersytetu Warszawskiego, który pochodzi z Baruch i który umożliwił mi odnalezienie historii pana Wacława Mańko. A wszystko wskazywało na to, że Wacław Mańko, czyli mąż i wybawiciel Małki Najmark, właśnie pochodził z Baruch. Bo miałam nadzieję, że być może ktoś z jego rodziny żyje, albo że on sam żyje, bo tak de facto mogło to by być możliwe, jeżeli Małka w 1945 roku miała 24 lata, jeżeli on był równolatkiem, to jeszcze była szansa, że być może on gdzieś jeszcze jest. I ja po prostu pojechałam do Baruch. Starałam się odnaleźć jakieś starsze osoby, które w Baruchach jeszcze żyją i namówić je na wspomnienia. Jeszcze o Żydówce. Jakby zdając sobie z tego sprawę, że nie zawsze ludzie chcą opowiadać o tym i że dla niektórych to może być temat kontrowersyjny, szłam po tych Barłogach, bardzo ładna miejscowość w lesie, i spotkałam pana. I ten pan powiedział, że u niego w domu leży, bo jest po prostu chora, jego babcia, i że mogę zajść, mogę spróbować porozmawiać. A niech mi pani powie, czy tutaj w Barłogach mieszkał taki pan Wacław Mańko?
Mieszkał, bo on był z 16 roku, ja z 18, on był z 16.
On miał jakieś gospodarstwo, czy gdzieś pracował?
Gospodarstwo miał, a jego ojciec był kowalem.
I on...
Żydówku był żeniaty.
Tak?
Tak.
O!
No i Marcichu, no i Maryk się nazywała. Powiedziały, że się przechrzciła, bo on się z nią ożenił.
A ta Żydówka była tutaj stąd, czy z jakiejś innej?
Z Kurowa. Najmarki to były bogate Żydy. On szewc był, ten Najmarek. To on robił ładne buty.
I to rzeczywiście było niezwykłe, bo to było takie moje pierwsze zetknięcie z żywą osobą, która to pamiętała. Która mogła mi opisać tą Małkę, która mogła mi powiedzieć, gdzie oni mieszkali i jakby uchylić trochę rąbka tej tajemnicy. Nie zjesz mnie? Przecież nie powinieneś pamiętać. Chodź.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Byłam u państwa dwa lata temu i nagrywałam pani mamę albo pani babcie.
Mamę.
I wróciłam tutaj dzisiaj, ponieważ robimy reportaż o tych poszukiwaniach ukrywania tej dziewczyny tutaj w Barłogach. A pani mama jest no chyba w tym
No nie
momencie...
wiem, czy ona będzie
Zobaczymy.
W stanie.
Jakie one były zakochane w sobie, to... Boże drogi, on przecież nie patrzył, że ona Żydówka i ona chodziła, nie ukrywała się, o tak na wsi u nas. Każdy wiedział, że Wacek z nim chodził, każdy Mańków uważał o rodziców jego i ona była uważana. jakoś ją lubili wszyscy. To była taka Żydówka, że jak nie Żydówka. Blondynka była i ładna dziewczyna. Wcale nie była podobna do Żydówek. Kacapa taką duszę trochę miała i kręcone ładne włosy miała. I on tutaj był i on ją tutaj przechowywał i...
Czyli ona tutaj przez całą okupację była ta...
Tam była, tam była. On ją gdzieś tam wysłał, daleko tam gdzieś pod Baranów, na wieś się nazywała Klin. Tam była u kogoś, bo tutaj, żeby tam ktoś może nie dokuczał ją, bo co, nie wiem, ale tam on tam jeździł do niej.
Była pacyfikacja Baruch.
Tak.
I ona gdzie wtedy była, tutaj czy gdzieś indziej była?
W pacyfikację to ja nie wiem, gdzie one uciekły. Bo to całe barłogi były spalone po lasach, kryliśmy się i rozchodziliśmy się później po wsiach. Myśmy byli na Choszczowie później. 3 lata musieliśmy byli.
I co, oni już później nie wrócili tutaj po tym spaleniu?
Nie.
Dziękujemy jeszcze raz.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia, do widzenia.
Ta rozmowa z tą starszą panią była dla mnie pewnym przełomem, bo jakby utwierdziłam się w przekonaniu, że jeszcze na pewno żyją jakieś osoby, które mogą Małkę pamiętać i które mogą opowiedzieć trochę o jej historii. I kolejny krok to był, żeby potwierdzić, że Małka na pewno, na 100% istniała i żeby potwierdzić jej wiek, żeby można było dalej szukać.
A to miałaś jeszcze wątpliwości, że mogła nie istnieć?
Może nie tyle, że mogła nie istnieć, tylko że te informacje, które mam, są na tyle niepewne, że tak naprawdę nie wiem, czy Małka miała w chwili wykonania tego zdjęcia po śmierci, czy miała 24, czy może 20, a może 28 lat. Chciałam po prostu sprawdzić, kiedy ona się urodziła, żeby można było kontynuować dalsze poszukiwania i wybrałam się do Urzędu Stanu Cywilnego.
Księga urodzeń, tak? Jak nazwisko miał być?
Neumark. Akt urodzenia.
W 19?
Prawdopodobnie w 20.
Mamy Neumark Ruchla, 1920, 116 akt.
Tutaj jest dużo tych Neumark.
A czy gdzieś Małka się panu pojawia? Takie imię? Małka Haja Neumark?
My A, Ły, A. Haja Małka Neumark 55 na 1927.
To raczej chyba niemożliwe.
Wpisana, Haja Małka.
Pisana,
zobaczymy. Pisana, rozumiem. Urodzona 1920.
A, 20, rozumiem. Wpisano ją aż 7 lat po urodzeniu w 1927 roku, więc bardzo późno. Prawdopodobnie miało to związek z tym, że Małka musiała pójść do szkoły i po prostu musiała mieć dokumenty. Działo się w osadzie Kurowie dnia 28 sierpnia 1927 roku. O godzinie 9 rano stawił się osobiście Moszek Neumark, Kamasznik, 40 lat, stały mieszkaniec osady Kurów. W tejże osadzie zamieszkały, wszystko się zgadza. Według tego, co zapisano w akcie urodzenia, Małka Neumark urodziła się w 1920 roku, 7 marca, o 7 rano. Ojciec to Moszek Neumark, 40 lat, a matka to Brucha Edla z Hoffmanów, 36 lat. Świadkowie to Zyzie Eisenstadt, handlarz, i Srul Zandman, rymarz. Ci świadkowie to też ważna informacja, ponieważ w mailu od pani Ester Minars pojawia się historia tego zdjęcia. Ona opisuje, skąd to zdjęcie wzięło się w jej rodzinie.
How my father got the picture.
Wzięło się też jakby w zupełnie niesamowity sposób. Ojciec pani Ester po wojnie trafił do Berlina, był w takim obozie dla przesiedleńców i tam spotkał jakąś osobę z Kurowa, właśnie prawdopodobnie o nazwisku Eisenstadt. I ta osoba przekazała mu zdjęcie, to zdjęcie, które ona przysłała w mailu, to zdjęcie martwej Małki. prostu najprawdopodobniej to był ktoś, kto ją dosyć dobrze znał i był w Kurowie po wojnie w jakiś sposób. Czy sam zrobił to zdjęcie, czy dostał to zdjęcie od kogoś, tego na razie nie wiemy. Być może ten ktoś był na pogrzebie. No, Małka zmarła w 1945 roku, więc to był czas, kiedy do Kurowa wracali ci, którzy ocaleli i mogło się zdarzyć tak, że uczestniczyli też w pogrzebie, czy byli też świadkiem tego, co się z Małką działo, jak wyglądały te jej krótkie powojenne losy. Miałam takie marzenie, żeby zobaczyć, jak Małka wyglądała. Nie tylko w trumnie, ale jak wyglądała, jak jeszcze była młodą dziewczyną. Akurat to nie wydawało mi się niemożliwe, ponieważ przecież robiono zdjęcia w szkole. Małka musiała chodzić do szkoły w Kurowie. Pytanie tylko, jak tą Małkę rozpoznać? Kto miałby to zrobić?
Dzisiaj jest 16 marca 2015 roku. Będziemy nagrywali z Mariuszem Kamińskim materiał o Małce Neymark z Kurowa.
Dobra.
033.
Proszę sprawdzić numer rozmówcy, dzwonić ponownie.
Wiedziałam o istnieniu pani, która żyje w Paryżu, która jest trochę młodsza od Małki i która musiała ją pamiętać. Pani Dina Rothstein, która mieszkała też w Kurowie, przeżyła Holokaust i wyjechała po wojnie do Francji. Zadzwoniłam do niej. Opowiadała trochę o Małce, o pięknych sukienkach Małki. Podobno była bardzo elegancka. Pani Dina zapamiętała ją w takiej sukience w grochy. I opowiadała też, że rzeczywiście słyszała, że Małka zmieniła wyznanie i weszła za Polaka. I czułam w pani Diny głosie taki zawód. I ona chyba też to wyczuła, że to słychać, i usprawiedliwiła się i powiedziała, że ona nie ma prawa jej oceniać, bo Małka walczyła o życie. Pani Dina niestety nie dysponowała żadną fotografią. Po pewnym czasie w Lublinie trafiłam do pani, która jest równolatką Małki. Powiedziała o jednej ważnej rzeczy, że chodziła z nią do klasy. I muszę przyznać, że wtedy prawie aż podskoczyłam na krześle. Pani miała fotografię klasową, bardzo dokładnie opisaną. Wiele dzieci. Wszystkie są ponumerowane. Na każdej postaci jest numerek.
O, Neymarkówna, tu gdzieś powinna być.
Z tyłu wszystkie postaci były opisane, tylko przy niektórych były znaki zapytania, czy też trzy kropki.
To to są Polki, Polki, Polki.
A ta? Może być to, czy nie?
Chyba nie, ale na pewno nie wiem.
I pani niestety Małki nie potrafiła rozpoznać. Po rozmowie już po tym, jak wyłączyłam magnetofon, powiedziała, że chyba jej na tym zdjęciu nie ma, ona po prostu musiała w tym dniu nie przyjść do szkoły. To zdjęcie analizowałam wiele razy, analizowaliśmy też z Robertem i porównywaliśmy te postaci, które nie są opisane, z tym zdjęciem jedynym Małki, które mamy w trumnie. I jest tutaj dziewczynka, która na zdjęciu ma numer 18, która w jakiś sposób pasuje do opisu, który tworzyli świadkowie historii, do opisu Małki.
Które to jest?
Z kręconymi jasnymi włosami i w białym kołnierzyku, która stoi obok nauczycielki i dosyć odważnie patrzy w obiektyw. Odważnie, ale jednocześnie łagodnie. Ale oczywiście to jest hipoteza. Dalszy etap poszukiwań. Więc już miałam takie pewne drogi i pewne pomysły, gdzie szukać dalej. Przyjechałam z Lublina. Nie wiem, czy pan mnie pamięta, ale pan mnie uczył historii.
Wioletka Weimar.
No, po prostu rewelacja. No, jak mi miło. Trafiłam na ślad takiej historii związanej z Kurowem. Chodzi o przechowywanie i o pomoc dziewczynie żydowskiego pochodzenia z Kurowa. Ja próbuję odtworzyć jej losy.
Są księgi zachowane przedwojenne uczniów. I takie były klasy, prawda? To połowa na przykład było polskich dzieci, połowa żydowskich dzieci. I jak chodziła tutaj do szkoły, to jak jest znane jej nazwisko, imię, to na pewno w tych księgach można to odkopać. W jakiego roku mamy szukać? W jakich latach to tutaj, że ewentualnie do tej szkoły tu chodziło, nie?
Na tym zdjęciu mamy
1934 rok. Klasa 7 szkoły podstawowej w Kurowie. Zdjęcie.
Czyli w 1934 roku chodziłaby do 7 klasy, tak?
Tak.
Księga główna, ocen postępów uczniów w naukach. I to jest 7-klasowa publiczna szkoła powszechna w Kurowie, powiat Puławski.
Jest!
Jest. Słuchajcie, jest Małka Najmarkówna.
Jest!
To jest w ogóle niesamowicie zobaczyć znów jakiś skrawek informacji o Małce Najmark. Naprawdę nie jest łatwo trafić na jakikolwiek ślad po tylu latach. Co tutaj mamy?
W roku szkolnym 1930-31 chodziła do klasy czwartej. Religia dobry, język polski dobry, czyli...
Myślę, że musiała być pilną uczennicą. O tym świadczy to, że miała dosyć mało godzin opuszczonych i widać, że Małka się rozwija. Im jest starsza, tym uczy się pilniej, bo te oceny są coraz lepsze. Natomiast nie mam takiego wrażenia, że miała jakiś obszar taki, którym się szczególnie interesowała. To znaczy, właściwie wszystkie oceny są na podobnym poziomie. Jedyne, co zwróciło moją uwagę, to to, że oceny z języka polskiego najpierw na poziomie dostatecznym, w pewnym momencie jakby idą coraz wyżej i to jest 4, więc być może to wynikało z tego, że po prostu w domu Małki nie mówiło się po polsku, tylko widzisz, i ona jakby w naturalny sposób musiała się uczyć od nowa tego języka. To nie był dla niej jakiś taki naturalny język.
Teraz klasy 7 szukamy. Tu nie mamy Małki w klasie 7.
Ale to gdzie mogła chodzić do tej 7 klasy?
Nie ma, znika. Małka znika. Nie, jak tutaj chodziła przez 6 lat i się ślad urywa, to znaczy, że musiała gdzieś kończyć indziej. To jest jedyne logiczne wytłumaczenie. Czyli fajnie, żeśmy to odnaleźli sobie.
Zadałam sobie pytanie właśnie, jak to się stało, że Małka, która jest dobrą uczennicą, nagle znika, podobnie jak jej niektóre koleżanki, i wynikało to ze zmian w prawie dotyczącym szkolnictwa. Wszystko było spowodowane reformą jędrzejowiczowską. Po prostu była taka możliwość, że dzieci, które ukończyły 6 klasę i które chciały uczyć się dalej, przechodziły po prostu do gimnazjum. No, Małka, jako że była dobrą uczennicą, najprawdopodobniej chciała się uczyć dalej. Kończąc 6 klasę, zmieniła szkołę podstawową na gimnazjum. No i oczywiście zadałam sobie pytanie, gdzie to gimnazjum mogło być. Takim trochę tropem była relacja pani Goldberg z domu Lerman, która chodziła z Małką do klasy i która opowiadała, że poszła do gimnazjum w Lublinie. No więc skoro jedna dziewczynka z Kurowa mogła pójść do gimnazjum w Lublinie, to być może inne też. I próbowałam dotrzeć do kolejnych dokumentów. Udało się przeszukać częściowo archiwum gimnazjum Kunickiego. Niestety na nic tam nie natrafiliśmy. Natomiast to gimnazjum, do którego przypuszczam, że mogła chodzić Małka, to znaczy do gimnazjum Towarzystwa Zakładania Szkół Żydowskich, przy ulicy Niecałej. Niestety cała dokumentacja spłynęła w 1939 roku podczas bombardowania Lublina. Nie został właściwie po niej żaden ślad, nie istnieją żadne dokumenty w archiwum i no tutaj w pewnym sensie ślad się urywa. Poszukiwania trwały dalej. Miałam taką informację, że Wacław Mańko po śmierci Małki Najmark, swojej pierwszej żony, wyjechał z Kurowa i ożenił się w Markuszowie, w sąsiedniej miejscowości. I ja tam pojechałam. Udało mi się trafić do obecnych właścicieli posesji, którzy dali mi numer telefonu do rodziny, która mieszka w Lublinie. I zastanawiałam się, czy tam zadzwonić. Nie wiedziałam, czy te osoby znają historię swojego ojca. Może to jest jakaś tajemnica, może oni nie chcą o tym wiedzieć. Ale po pewnym czasie ciekawość wzięła górę i zatelefonowałam. Odebrała bardzo miła pani. Powiedziałam, że zbieram informacje na temat osoby, która w czasie wojny pomagała żydowskiej dziewczynie. I dużo wskazuje na to, że to był jej ojciec. Okazało się, że ona jest synową. Twierdziła, że nic nie wie, że ojciec nic na ten temat nie mówił. Ojciec niestety zmarł. Zapytałam się o fotografię. I pani powiedziała, że tak, było dużo zdjęć w pudełku po butach. I rzeczywiście ona sobie przypomina, że było takie zdjęcie dziewczyny z kręconymi włosami.
Nie były te zdjęcia podpisane, oni nie wiedzieli, kto to jest i po prostu wszystkie spalili kilka miesięcy temu. Wiem, że mogłam coś odkryć, ale upływ czasu spowodował, że to już jest dla mnie niedostępne.
Następna stacja, Lejherowo.
Muszę przyznać, że jestem uparta i że nie przestawałam w poszukiwaniach. Zadzwoniłam do profesora Sułka. Profesor Sułek dał mi trochę wskazówek, a przede wszystkim on mi dał kontakt do Wejherowa.
Strzebielino Morskie.
Dobra, to ja muszę sprawdzić, w którą stronę mamy iść. Lewo czy w prawo.
Dzień dobry.
To jest Wacek.
O, w mundurze. 46 rok.
Mamusia to była najstarsza w rodzinie, potem był wujek Julian, potem był dopiero Wacek i na końcu był Stasiek. To jest rodzeństwo.
Jeżeli chodzi o rodzinę Mańko, to właściwie pani jest ostatnią osobą, która to może pamiętać. Tak, no, tak. Pani przez te
lata. Nie ma nikogo więcej. Ja byłam wtedy taką młodą dziewczyną i myśmy się wszyscy spotykali tak u państwa Abramków na Barłogach, bo tam właściwie to Abramkówna była Krawcowo. I dużo dziewcząt przychodziło i jej klientek, a tych młodzieży takie jak ja, niedorosłej, to tam też było pełno. I tam chłopaki przychodzili wieczorami, niektórzy to tam byli w batalionach chłopskich, a wujek Wacek to był z AL-u. U nich właśnie wynajmowali pokój rodzice Małki, żeby już tam od Niemców uciec jak najdalej, to się wyprowadzili na Barłogi z Kurowa. I właśnie to ona tam też przychodziła i spotykali się. Wcześniej się nie znali. Ona była najstarsza prawdopodobnie. I tam mieszkało z nimi jeszcze dwóch chłopców. Jeden taki wysoki był, dosyć ładny chłopiec, ale brunetem był. A Małka była blondynką. Była dosyć szczupła, włosy to miała takie, się kręciły takie korkociągi, tak prawie do ramion miała. I takie miała rumieńce zawsze. Była niebrzydka, no w każdym bądź razie wujkowi się podobała. To nie była taka prosta dziewczyna. Bo ona się tak nie wyrażała jak te dziewczyny na wsi, nie? Tylko normalnie tak czysto polszczyzną. Na pewno była wykształcona. I jeszcze taki młodszy braciszek, taki mały garbusek. Jak oni dostali jakieś tam powiadomienie, że mają się zgłosić gdzieś na wywózkę, no i ten braciszek ją prosił, żeby go wzięła ze sobą. A ona tylko powiedziała, że nie da rady, dlatego że sama nie wie, co z nią będzie. Jedną osobę to tam wujek mógł utrzymać, ale przecież nikogo więcej z rodziny, nie? Także mówi, idź razem z mamą i z tatą. I oni pojechali razem. I nie wrócili już. To już tylko ona sama została i wtedy Wacek ją zabrał do siebie, bo to był tak samo jego rodzinny dom, jak i mojej mamy, nie?
A jak w ogóle podchodziła rodzina do tego związku? Przecież to chyba nie było takie typowe w tamtych czasach.
Mama była bardzo tolerancyjna, ojciec tak samo, ale sąsiedzi to gadali, co tylko chcieli. Mówi, tak jakby nie było ładniej Polki jakiej, tylko Żydówka mu się spodobała, bo wujek był taki atrakcyjny facet dosyć, nie? Także panny tam miały na niego oko, tylko że jemu się tam nie podobała żadna, bo wolał Małkę.
Ale to rzeczywiście niezwykłe, bo wtedy o tolerancji w tamtych czasach było dosyć trudno, bo no, tych dwoje młodych wiele dzieliło. Małka się znalazła w takiej skrajnie niebezpiecznej sytuacji i to, że obydwoje mieli inną wiarę, przecież to wtedy było bardzo ważne dla ludzi. Czy pamięta pani, czy ona się bała? Bo przecież już wtedy był taki czas, kiedy było niebezpiecznie.
Nie pokazywała tego. W każdym razie miała maszynę i ona szyła. Także przyjmowała do szycia. Tam, nie wiem, skąd tam wujek jej tam przynosił, bo tam ze wsi to tam nikt do niej nie przychodził z szyciem. Potem dlatego, jak on ją wywiózł, to od razu z tą maszyną razem. No mój tata to był jego szwagrem, nie? I mu powiedział, że ma szukać jej jakieś inne miejsce, bo tutaj to ją wszyscy znają. I mówi, tu ona nie może być, bo mówi, ktoś doniesie do Niemców i nas wszystkich wystrzelają.
I tutaj nie wie pani, gdzie mógł ją wywieźć?
No tego to my nie wiemy, ja się nie pytałam. Tego to lepiej było nie wiedzieć nawet.
I Małka po wojnie wróciła do swojego domu rodzinnego i tam zamieszkała. Wacław Mańko.
Dzień dobry. Proszę bardzo. Sucho jest.
Na szczęście, ładna wiosna. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj do pani, żeby dowiedzieć się, gdzie Małka się ukrywała w czasie wojny.
To ona się ukrywała na Sosnówce. No i ja tak skojarzyłam, że to jest koło Abramowa. Tylko ja z nią rozmawiałam, wie pani. To znaczy nie chciała mi powiedzieć, u jakiego gospodarza. Ja tak podchodziłam do niej, bo mówię, czego ci, Marysiu, na tym zależy? Już jesteś na wolności, no to przecież może to jest tajemnica.
A jak to się w ogóle stało, że pani trafiła do niej? Czy ona poszukiwała kogoś do pomocy, czy pani po prostu jakoś, nie znaczy, wiem, znała się z nią?
Znaczy, ona przed wojną to miała sadówkę tu w Kurowie. Tam jakieś cukierki, ciasteczka były, no takie rzeczy były. No i później po wyzwoleniu przyszła do ojca mojego, bo znała tatusia, bo to bliziusieńko było. I przyszła i pyta się, czy ja bym mogła u niej być i pomagać jej coś, bo ona zachorowała. No a mnie się wydawało, no czego mam nie pójść, no znajoma Żydówka i tak dalej. No i ja u niej byłam prawie pół roku, znaczy z nią po prostu. No i gotowałam, sprzątałam tam u niej, no bez żadnych pieniędzy. Ona co miała, to i tak wydała, bo przecież darmo ją nikt nie trzymał, na pewno. Wacek był tym milicjantem u Burzickiego, mieli ten posterunek. No i zostawała tak sama w domu, on szedł przecież w nocy, tam siedział na tym posterunku. No to ja tam zostawałam z nią. Rozmawiałam cały czas z nią i ona mi zaczęła opowiadać, jak ona przeżyła. Ten Mańko wywiózł ją na Sosnówkę. Ona się nauczyła na różańcu, nauczyła się naszych pieśni, nauczyła się modlitwy z dziewczynami na potańcówki, gdzieś tam chodziła. Najgorzej było to, jak znaczy dowiedzieli się, że Niemcy są na tej wsi, więc ona musiała wyjść na górę i na górze spać w zimie. Przykryta różnymi ciuchami, schowana tak, że jakby jej nie było. Ser zmarznięty, mówi, jadła. Chleb zmarznięty jadła. Także ona ciężko to przeżyła.
A czy pani się orientuje, czy ona cały czas była w tej Sosnówce, czy zmieniała miejsca?
Znaczy, raczej, że była cały czas na tej Sosnówce.
Tu u nas we wsi to cicho było, we wsi to nic nie było. Nie. Tam Żydówek, bo coś, to ja tego nie słyszałam, to nie będę mówić. Staro już jestem, bo po 80, ale tego nie słyszałam.
W Sosnówce to nie było ukrywanych Żydów wcale. Najlepiej to może było pójść tam na Samarysia.
W Sosnówce spotkaliśmy się z wieloma osobami. Zachodziliśmy zarówno do domów starszych osób, jak i próbowaliśmy pytać osoby spotkane na drodze, na ulicy, ale niestety nie trafiliśmy na żaden ślad, który wskazywałby na to, że Małka ukrywała się tam podczas wojny. Jak mieszkali Wacek z Małką w Kurowie, to tam pani do nich czasami chodziła?
Tak, tak, byłam u nich. Wybudowali sobie dom, bo im się to wszystko spaliło. Tylko stać ich było na taką prowizorkę. To był taki dom z takim jedną spadzistym dachem. Ale jak myśmy tam przychodzili, to tam wujka nie było, tylko była ona sama. Najpierw poszła moja mamusia tam do nich odwiedzić, bo ona prosiła, żeby przyjść, bo ona już wtedy za dużo nie wychodziła, bo ona nie była chyba taka zdrowa specjalnie. Jak myśmy ją odwiedzali, to ona miała zawsze takie wypieki na buzi. Nie, mówię, co? Ona taka zawsze taka czerwona.
Już była chora, bo już się zaziębiła, także zapadła na płuca. Mój ojciec jeździł z nią do Lublina do doktora, pana Kordowskiego, wozem, bo wtedy nie było samochodów. Także ten doktor powiedział, że już nie ma co.
Ta konwersja, ten chrzest był dosłownie chwilę przed śmiercią?
Na pewno kilka dni przed śmiercią był, bo ona się nie mogła zdecydować, nie chciała po prostu swojej wiary stracić. To było tak. Rodzice księdza Paneckiego miały tu taki sklepik. No i tam do nich ludzie przychodziły. No i pewnie ona zaczęła z ludźmi rozmawiać, Panecka. Mówi tak, Marysiu, wiesz, że umrzesz, no bo to już choroba była zaawansowana. Kierkuty pozajmowane, już się zaczęli tam budować przecież na Puławskiej, a tu tak samo wódki rozmaite stawiały i mówi, gdzie będziesz pochowana. A tak to mówię, będziesz pochowana na cmentarzu. I ona z tej racji tylko się przechrzciła. I na krótko. Ona jeszcze sobie nie zdawała sprawy, że umrze, tylko myślała, że jeszcze trochę pożyje. To było czworo krzestnych. Rodzice księdza Paneckiego, to znaczy te jedni, a nie pamiętam drugich. Przecież ja byłam przy tym chrzcie przecież. I ksiądz przyszedł, no i był ten chrzest.
Ona musiała chcieć, dlatego że jak ona się przechrzciła, to oni się pobrali z Małką, ale ona zaraz niedługo umarła. Także to było prawie tak, jakby na łożu śmierci.
To była taka wielka miłość?
Nie. Znaczy tej miłości nie widziałam, bo jak on przyszedł, to żeby z nią się pocałował, czy tam coś, nie było tego. Tak patrzyłam się, że to już ona jest chora, że już ona jemu jest niepotrzebna.
Oratio pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, domine, et lux perpetua luceat eis, requiescant in pace. Amen.
Halo, słucham.
Szczęść Boże, z tej strony Wiola Wejman. Byliśmy na dzisiaj umówieni na 8:15. Ja dzwoniłam do księdza proboszcza.
Za chwilę zejdę.
Jakie roczniki by interesowały Państwa?
Roczniki od 40 roku do 45.
Chodzi o
akt chrztu, tak. Nie do końca wiem, jak to się odbywało, ponieważ no, mamy takie informacje, że ta dziewczyna przyjęła tutaj chrzest.
Nie wiem, kiedyś były, tylko nie wiem, czy tutaj w tej parafii są księga konwertytów.
To by był dokument, gdzie najprawdopodobniej byłyby takie dane.
To jest dosyć ciekawa sytuacja, nie? Prawda? Jeżeli osoba wyznania mojżeszowego, prawda, tutaj przyjmuje chrzest. To jest księga konwertytów. To jest 1905 rok, 22. Jest.
Jest?
Neimark.
Tak.
O, to jest.
Maria Halina Neimark, to jest właśnie to.
Tempus conversus, czas przejścia, zmiany wyznania, prawda? 28 oktobus.
28 października 45 roku. Ale to nam się nie zgadza z datą śmierci na zdjęciu. Tutaj mamy 29 września 45 roku.
Nazwisko i imię osoby, która przeszła. Maria Halina Neimark. Data 7 marzec 20 rok, czyli jej urodzenia.
Czyli wszystko się zgadza tutaj.
Tak?
Proszę zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj konwersje, które były dokonywane w parafii Kurów w latach przedwojennych i właściwie tutaj, jeżeli spojrzymy na te nazwiska, to Małka jest jedyną osobą pochodzenia żydowskiego, która dokonała takiej konwersji. Cała reszta dotyczy zupełnie innych wyznań i innych sytuacji.
Tak, tutaj widzimy, że to są jej chyba sprawozdania.
Byłam bardzo zaskoczona, kiedy zobaczyłam akt konwersji. Oczywiście byłam też bardzo zadowolona, bo to kolejny dokument, który w jakiś sposób dopełnia historię Małki. Natomiast zwróciłam uwagę na to, że nie zgadzają się daty. Zapewne większe prawdopodobieństwo jest takie, że to powinniśmy się opierać na dokumentach z księgi parafialnej, ale wtedy pozostaje pytanie, kiedy dokładnie zmarła Małka. Niestety nie udało się też dotrzeć do żadnego śladu związanego z ewentualnym ślubem Małki Neimark i Wacława Mańko. Ale tutaj pewnym wyjaśnieniem tej sytuacji może być fakt, że Wacław Mańko podczas wojny, tak jak mówią świadkowie historii, był żołnierzem Armii Ludowej i był też członkiem Polskiej Partii Robotniczej. A dodatkowo dosyć ciekawą rzeczą jest fakt, że Wacław Mańko 30 września 1945 roku wstąpił do Milicji Obywatelskiej, tak podają dokumenty z IPN-u, więc może to spowodowało, że oni tego ślubu kościelnego w ogóle nie mieli. Pracując nad losami Małki, zdarza mi się wpatrywać w to jej pośmiertne zdjęcie,
z taką świadomością, że jest to ostatnia Żydówka skórowa, ostatnia osoba, która jest takim jakby śladem tej wielowiekowej społeczności żydowskiej w Kurowie. I wtedy zawsze przychodzi mi do głowy takie pytanie, czy uda mi się poznać kiedykolwiek jej historię do końca, złożyć ją w jakąś całość i czy uda mi się zobaczyć Małkę jako młodą dziewczynę na zdjęciu, jako dziewczynę, która żyła normalnym, zwyczajnym życiem.